Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja w naszym pięknym Toruniu witam księdza biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Księże biskupie, poprosimy o poprowadzenie nas drogami przygotowującymi nas na beatyfikację prymasa tysiąclecia.
Bóg zapłać ojcu Piotrowi za to wprowadzenie. Szczęść Boże wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom. Rzeczywiście od kilku już tygodni na nowo wracamy do naszego prymasa tysiąclecia, aby poprzez te katechezy przygotować się na ten wielki dzień. Tak, na pewno to będzie taki 12 września, kiedy zostanie on ogłoszony błogosławionym. Katechezy, jak wiemy, mają ukazać nam tę tajemnicę życia duchowego, jego miłości do ojczyzny i do Kościoła, do każdego człowieka, tego wielkiego człowieka, prymasa tysiąclecia. Ukazywaliśmy go jako człowieka błogosławieństw, jednego z naszych braci najmniejszych, tego, który doskonale umiał wskazywać drogi, jakimi, którymi powinien wędrować Kościół Polski w trudnych czasach powojennych. Moi drodzy, warto dzisiaj jeszcze na chwilę pozostać przy tym chyba najważniejszym roku w historii powojennej naszej ojczyzny. Myślę o roku 1966, roku milenijnym. To był naprawdę rok przełomowy, który bardzo wiele zadecydował o tym, jak dalej potoczyły się losy poszczególnych wiernych, zwykłych ludzi w naszej ojczyźnie. Jak wiemy, centralne uroczystości jasnogórskie w dniu 3 maja 1966 roku stały się szczytowym momentem milenijnych obchodów. Wtedy miał miejsce historyczny moment oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła w Polsce i w świecie, ale zwłaszcza w Polsce. Ponieważ władze państwowe odmówiły Pawłowi VI, papieżowi, możliwości przyjazdu, papież legatem wyznaczył prymasa, a więc on reprezentował w tym momencie samego namiestnika Chrystusowego. Odmówiono także wizyt wjazdowych do Polski różnym innym zaproszonym biskupom, kardynałom z wielu krajów. Jednak wśród gości zagranicznych niespodziewanie zjawiło się 40 osób amerykańskiej Polonii. To taki znak łączności, jak bardzo Polakom z całego świata zależało na tym, aby to milenium w naszej ojczyźnie bardzo w sposób pogłębiony wspólnie przeżywać. W uroczystej procesji na wałach w ten czas wniesiono portret papieża i nowe korony dla Matki Bożej. Był to dar od całego narodu. Prymas w imieniu papieża je poświęcił i nałożył. Również tego dnia we wszystkich parafiach naszej ojczyzny w jedności z modlącymi się na Jasnej Górze zanoszona była do Boga wielka dziękczynna modlitwa z oddaniem w niewoli Maryi. Na Jasnej Górze głównym celebransem był Karol Wojtyła, a kazanie głosił prymas. Akt oddania wypowiedziany przez prymasa był oparty, jak wiemy, na jego osobistym, heroicznym oddaniu Maryi. Przypomnijmy, było to podczas grudniowego dnia 8 grudnia w Stoczku Warmińskim w 1953 roku. Wieczorny apel na wałach miał charakter uroczystego misterium. Otwierał się nowy rozdział naprawdę w historii Polski, która wkraczała w drugie tysiąclecia swej chrześcijańskiej tożsamości. W klimacie przekazania miłości, abyście się wzajemnie miłowali, prośba o przebaczenie własnych win została poprzedzona aktem przebaczenia wszystkim, którzy naród krzywdzą. Taki był klimat milenium. Mówiono, że tego dnia Polacy zdali dziejowy egzamin z nauki religii. Za kilka dni uroczystości milenijne odbywać się będą w Krakowie, na Skałce i na Wawelu. Związano je z odpustem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Mimo przeszkód ze strony władz, procesja z relikwiami świętych i Eucharystii zgromadziła tłumy wiernych. Moi drodzy, przychodzi na myśl jakaś wielka analogia tego, co miało miejsce w 1966 roku i co miało miejsce 1000 lat wcześniej. Pamiętamy, w roku 966 święty Wojciech i Wielki Chrzest Polski, powstaje kościół związany z papieżem, z Rzymem na terenie naszej ojczyzny. Naród się nawraca, przyjmuje chrzest, a potem już wkrótce biskup Stanisław Męczennik na Skałce oddaje swoje życie i bardzo często porównujemy tych dwóch biskupów jako ci, którzy byli takim widocznym znakiem danym narodowi, że Kościół w Polsce nie zdradził Chrystusa, bardzo szybko zaświadczył o swojej wierze. To nauczanie Jana Pawła II było takie, że był bardzo szybko po Chrzcie Świętym moment bierzmowania naszego narodu. Po 1000 lat, warto to zauważyć, jest w miejsce Wojciecha prymas tysiąclecia, który przeprowadza naszą ojczyznę i Polska jakby zdaje poprzez to swoje wewnętrzne, duchowe nawrócenie w większości ten egzamin z religii, jak powiedzieliśmy sobie, a uroczystości na Skałce już zwiastują. Kardynał zresztą odprawiał mszę, Karol Wojtyła odprawiał mszę, zresztą już w Częstochowie zwiastuje to, że miejsce Stanisława przyjdzie Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, który także dokona, jak wiemy, na placu zwycięstwa już wkrótce, podczas pierwszej pielgrzymki, tego momentu bierzmowania, od dojrzałości wiary Polaków po 1000 lat życia jako naród chrześcijański. Moi drodzy, to skojarzenie jest, myślę, także i potrzebne nam dzisiaj, żebyśmy umieli spoglądać na naszą sytuację i na chwilę dziejową, której także żyjemy. Pamiętamy po bierzmowaniu dziejów świętego Stanisława na Skałce, tak jak popularnie o tym fakcie, gdzie on został zabity, były momenty też powrotu do pogaństwa w naszym narodzie, podział dzielnicowy, pamiętamy to. Myślę, że dzisiaj nasza ojczyzna jest w podobny sposób kuszona. Też jest jakaś wielka groźba, że po tym wielkim doświadczeniu milenijnych celebracji, po tym oddaniu w niewolę Maryi, po tym bierzmowaniu dziejów, wchodzimy w jakiś zakręt, znowuż kolejny, którym wierzymy też zdamy egzamin, że za kolejnych 1000 lat będziemy także może świadkami, nie my świadkami, ale gdzieś tam z góry, z nieba będziemy patrzeć, jak nasza ojczyzna dalej jest wierna Panu Bogu, Kościołowi, jak kochamy jeden drugiego, jak potrafimy sobie nawzajem wybaczać. Kochani, uroczystości w Rzymie z udziałem licznej Polonii pod przewodnictwem Pawła VI w 66 roku odbyły się 15 maja, a więc to było wszystko w bardzo krótkim czasie. 3 maja, 8 maja, 15 maja. Prymas nie mógł przybyć, bo konsekwentnie odmawiano mu przyznania paszportu. Mógł za to pielgrzymować na milenijnym szlaku w Polsce z Maryją w jej kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry. Przypomnijmy jeszcze bardzo bolesne fakty, które miały właśnie w tym momencie już miejsce, w tym czasie. Na trasie z Fromborka do Warszawy w dniu 21 czerwca obraz aresztowano. Władze nie chciały, by wierni Warszawy manifestowali przywiązanie do kościoła, tak jak to miało miejsce w Częstochowie czy w Krakowie. Obraz zawieziono do katedry i tam pilnie był strzeżony przez służbę bezpieczeństwa. Wystawiony w oknie zakrystii architekt katedry za kratami przyciągał jednak tłumy. A niewielka przestrzeń na zewnątrz świątyni stała się miejscem nieustannej modlitwy. Po 3 miesiącach przywożono kopię na uroczystości do Katowic. Znowuż odebrany siłą, przewieziony został obraz do klasztoru ojców Paulinów w Częstochowie i tam był pilnie strzeżony. Po prostu był więziony przez kilka lat. Do końca trwania milenium wszędzie zakłócano przebieg uroczystości. Wiernych skupionych na modlitwie, pod okiem służb porządkowych, obrzucano wyzwiskami, bluźnierczymi okrzykami, a nadto nierzadko i też szarpaniną. Do jazdy i bezpośrednie dojścia do miejsc celebry utrudniano blokadami dróg, ulic i przejść. Spełniała się apokaliptyczna wizja niewiasty walczącej ze smokiem. który w szale chciał wydrzeć ich dziecię z serca narodu wiernego od 1000 lat. Ten scenariusz nasilał się we wszystkich miastach, dokąd po aresztowaniu obrazu wędrowały już tylko puste ramy. Okoliczności, w jakich przebiegały obchody milenium w poszczególnych diecezjach, a z którymi musiał zmagać się prymas, najpełniej oddają słowa kardynała Kominka powiedziane w Warszawie. Olśnieni jesteśmy waszym księdzem prymasem. Z jego ust nie padło ani jedno słowo potępienia, wszystkim przebaczał. Kardynał Kominek na pewno myślał o tych osobach, które codziennie zakłócały spokój pod jego domem domem namiodowym, gdzie mieszkał ksiądz prymas, którzy wykrzykiwali godzinami: Wyszyński zdrajca, zdrajca do Rzymu, nie przebaczamy. A on wychodził, błogosławił z okna, modlił się za nich i prosił o rozejście. Uroczystości przy pustych ramach w kolejnych miastach i wywożone potem, prawda, z jednego miasta do drugiego, mówiły o tym, czym naprawdę żyli Polacy, ci, którzy gromadzili się przy tych obrazach. Mówiły o słowach prawdy Ewangelii, o tym, że Ewangelia w Polsce jest mocna. Utwierdzały też i pozycję prymasa jako duchowego przywódcy Kościoła i narodu. Mimo szykań i złośliwości wzrastał jego autorytet, autorytet prymasa jako męża stanu. Słowa powitania, komentarze i relacje z obchodów podkreślają, że za złożonych na modlitwie rąk prymasa rodziło się męstwo i wielkość narodu, a na lud spływała wiara i miłość. Szczególnie ważne dla jedności narodu okazały się uroczystości na ziemiach, które po latach wróciły do macierzy. Prymas mówił o cudzie, gdy z okazji 1000-lecia chrztu mógł we Wrocławiu wypowiedzieć akt oddania niewolę Maryi za wolność Kościoła i narodu. Milenium chrztu ojczyzny obchodzono też poza granicami kraju. W sierpniu prymas miał przewodniczyć uroczystościom w Chicago i w innych ośrodkach polonijnych, ale i tutaj nie dostał paszportu. Jako delegata wyznaczył biskupa Rubina. Klimat przebiegu uroczystości dokumentują liczne fotografie, przemówienia prymasa, a także list pasterski, w którym biskupi dziękują za niezwykły entuzjazm wiary i przebaczają tym, którzy nie rozumieli uroczystości i przeszkadzali w ich przebiegu. Uwięziony obraz Maryi stał się znakiem zniewolonego Kościoła w Polsce. Ona, która dała natchnienie, by oddać się w niewolę macierzyńską w zamian za wolność Kościoła, można by tak powiedzieć paradoksalnie, pierwsza przez aresztowanie w tej niewoli się znalazła. Obchody milenijne pozwoliły odkryć na nowo wielu Polakom tajemnicę prawdziwego szczęścia człowieka, które jest związane z przyjęciem Chrystusa, z tym, co wydarzyło się 1000 lat wcześniej, chrztu Polski. Moi drodzy, będziemy może pytać siebie, jak najlepiej my mamy się przygotować na ten dzień beatyfikacji. Może warto zauważyć, że skoro mówimy o chrzcie, to i o nawróceniu. A to momenty, w którym my odnawiamy sobie łaskę chrztu, to zawsze wiążemy z stawaniem w prawdzie i ze spowiedzią świętą. I myślę, że na to warto w dniu dzisiejszym zwrócić uwagę, bo ten rok milenijny, 966, był naprawdę rokiem wielkiego nawrócenia narodu, odkrycia na nowo, czym jest naprawdę łaska chrztu świętego. Aktualne są, więc moi drodzy, słowa proroka Jeremiasza: serce jest bardziej mroczne niż cokolwiek innego. To człowiek ale kto go przejrzy? Kto przejrzy to serce człowieka. Moi drodzy, prymas był tym, który doskonale mógł już na ten temat odpowiedzieć, troszeczkę jakby swoim własnym przykładem życia. On był dotknięty po czasach spędzenia zniewolenia w swoich ośrodkach, odosobnienia, prawda, w tym uwięzieniu. Mógł powiedzieć, że Bóg przejrzał jego serca, albo dał mu tę łaskę zobaczenia, kim jest naprawdę Bóg, kim jest naprawdę człowiek. prorok do Jeremiasz też i inni prorocy będą to dopowiadać, że on zna nasze serca, tylko Bóg. Może on tylko sam kształtować nasze moralne postawy. Może nas uratować od samych siebie. Zło po grzechu po prostu stało się cząstką każdego z nas. Najmniejsza prowokacja szatana czy pokusa może wydobyć to zło na powierzchnię naszego człowieczeństwa i nieraz całkowicie nas zaskoczyć. Przestrzega nas w tym historia grzechu króla Dawida z Betrzebą i z konsekwencjami, jakie niesie ukryta w człowieku pycha. Może warto w tym momencie jako takie tło do tego, co my chcemy sobie dzisiaj jakby podpowiedzieć, jak przygotować się najlepiej na beatyfikację, historia, która opisana została w drugiej księdze Samuela w rozdziale 11 i 12. Historia ta nam przestrzega nas, że można być szczególnym Bożym wybrańcem, otrzymać wiele łask, zostać Bożym pomazańcem i być pewnym znaków Bożej opieki, a mimo to popełniać najcięższe grzechy i się ich wypierać. Dawid po drzemce, jak pamiętamy, przechadzał się po królewskim tarasie i zobaczył kąpiącą się kobietę o niezwykłej urodzie. Zapragnął ją dla siebie. Spotkanie zakończyło się poczęciem dziecka. Król od chwili, gdy dowie się o tym, że jest ojcem, dąży do odrzucenia swej winy. Myśli tylko o jednym. Jak zachować twarz? Jak zatuszować sprawę, aby ta się nie wydała? Nie dostrzegł, jak niewłaściwie rozumie swój honor, swoją reputację i królewską godność. Ciemności jego serca stają się coraz większe. Posyła Uriasza, męża Betrzeby, by powrócił z walk pod pozorem pytania o sytuację na froncie. A tak naprawdę królowi chodziło o to, by Uriasz poszedł do domu i spał ze swoją żoną. Stało się inaczej. Uriasz nie poszedł do domu, tłumacząc, że trwa wojna i chce pozostać solidarny z wojownikami, którzy podobnie jak Arka nie są w domu, tylko w namiocie. Plan się nie powiódł, a Dawid zamiast posłać go z powrotem na front, zaprasza na ucztę i upija. Ale i ten drugi podstęp się nie udał, bo Uriasz i tym razem nie udał się na noc do swojego domu. Król więc szykuje kolejny, trzeci, mroczny krok. Tym razem pisze list do Joaba, przywódcy walczącego na froncie, by zaplanował natarcie na miasto w taki sposób, aby Uriasz zginął. Dawid poszedł więc na całego, wciąż wierząc, że zachowa twarz i że nic się nie wyda. Ale to nieprawda. Ludzie domyślają się więcej niż uważamy. Możemy przypuszczać, że od początku Uriasz domyślał się królewskiej intrygi, gdyż będąc zwykłym żołnierzem, nigdy nie był gościem na królewskich ucztach. I Joab domyślał się podwójnej gry króla, gdy dawał instrukcję posłańcowi, jak ma relacjonować to, co działo się podczas oblężenia. Tłumione poczucie winy jest czymś o wiele gorszym niż sam grzech, moi drodzy. Gdyby od razu Dawid wyznał winę, że dopuścił się grzechu, konkretnego zła, nie byłoby eskalacji tego zła. Paradoksalnie dostrzegamy często zło u innych, a rzadko u siebie. Zazwyczaj nieuchwytna jest chwila, kiedy zaczyna się zło panoszyć, a my nie mamy siły je demaskować. Przeciwnie, zaczynamy grę. U Dawida zaczęło się od niewinnego spojrzenia, uległ pożądaniu, a skończyło się morderstwem niewinnego człowieka i wielu niewinnych wojowników. Gdy tylko trywializujemy zło, ono nabiera niesłychanie piekielnej, niszczycielskiej mocy. Przykładów mamy w życiu aż nadto. Szatan, przeciwnik, czeka na swój czas. Uważnie więc należy czuwać, powtarzać sobie za świętymi, że jest we mnie ukryta możliwość, taka zdolność do popełnienia każdego grzechu. Kłamcą staje się ktoś, kto zaczyna od drobnego, pozornie niewinnego kłamstewska. Na tej drodze dochodzi do zdrad, rozwodów, odejść z kapłaństwa. Pokusa, że kontroluje bieg wydarzeń, jest po prostu okłamywaniem samego siebie. Zło zaczyna od małego ziarenka, które się zakorzenia, a potem rozrasta i przynosi niewymierne szkody. Moi drodzy, jest istotna różnica w podejściu do zła między Starym a Nowym Testamentem. Dezmaskuje je sam Jezus, gdy naucza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijesz, a kto zabije, sądowi będzie podlegał. A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa na się na swojego brata, będzie podlegał sądowi. Albo słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył, A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy pożądliwie na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się cudzołóstwa. Jezus nie znosi prawa i proroków, ale je dopełnia, gdy wyjaśnia, bo z serca wychodzą zepsute myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To one właśnie czynią człowieka nieczystym. Chrystus widzi korzeń wszelkiego zła, którego prawo nie widzi, bo jest zakryte w ciemności serca. Prawo dostrzega tylko czyny widoczne na zewnątrz i to osądza. Do Dawida przyszedł, jak wiemy, prorok Natan i przypowieścią o bogaczu, który zabrał jedyną owieczkę ubogiemu, zaczął wyjaśniać królowi Dawidowi, co popełnił. Na poziomie prawa Dawid, jak wiemy, wywołał słuszny swój gniew, ale potem mocnym słowem Natan go upomniał. To ty jesteś owym mężem, który takiego czegoś się dopuściłeś. Dawid otworzył oczy i w mroczne jego serce dotarło światło Bożej łaski zapowiadające głębie nowego przymierza. Kochani, musimy z tej historii wyciągnąć naukę. Właśnie patrząc teraz na prymasa, po powrocie z Komańczy prymas budował jedność narodu wybaczeniem. A było to tylko możliwe, gdyż znalazły się osoby, które uznały swój błąd. I to było jakby też fenomen w ten czas narodu, kiedy w milenijnym czasie następowało jakby po tych pierwszych latach komunistycznego zniewolenia przebudzenie, kolejki do spowiedzi, przyjmowane komunię świętą. To, co powiedzieliśmy, naród zdawał lekcje z religii. Zaczęło się naprawdę wielkie przekazanie, realizacja przekazania miłości. Byli jednak i też tacy, jak księża patrioci, aktywiści partyjni, inteligencja związana z Paksem, środowiska znaku i więzi, ale także niektórzy z najbliższego otoczenia, którzy dalej szkodzili prymasowi za życia, a nawet i po jego śmierci. W postawach ukryty był grzech, który jak król Dawid wypierali ze swojej świadomości. Ale ewangeliczna postawa prymasa, zgodna z nauczaniem Jezusa, nawołująca do wzajemnej miłości i troski o wspólne dobro, z jednej strony się wydawało, że nie odnosiła skutku, ale z drugiej już zaczynała sprawiać, że w sercach ludzkich zaczęło się postrzeganie prymasa i Kościoła w Polsce zupełnie inaczej. Sumienie wielu jednak, podobnie jak sumienie Dawida na początku, osądzało innych, ale nie tylko siebie. Belka w oku była jak szkło powiększające i służyła do wyciągania drzazg z oka bliźniego. Wielu nie widziało zła w sobie i nie wyznawało go, a w ich działaniach ukrywał się lęk przed wyjawieniem własnych win. A jeśli wyznawali, to z wyjaśnieniem, że te winy nie są szkodliwe. Też tak zaczął się trochę kształtować proces niektórych naszych rodaków. Lata 70., 80. Pamiętamy, co później niektórzy nawet powiedzą, że to był taki człowiek czasów właśnie komunistycznych, z taką mentalnością socjalistyczną, że nie można żyć inaczej w ojczyźnie, w której przewodzą pewne jakieś systemy, które narzucają taki sposób postępowania. Wielu oskarżało prymasa, że tego jakby nie widzi, że zaczyna za wiele żądać od narodów. Zauważali to, co stawało się też przyczyną sytuacji jeszcze groźniejszych w im dalszym postępowaniu, kiedy rzeczywiście byli gotowi porzucić to wielkie nauczanie prymasa. Ale moi drodzy, dla wielu, naprawdę wielu naszych rodaków, Słowo Boże wypowiedziane tak jak przez Natana, miało swoją moc i ma je dzisiaj. To, co też podkreśla potem autor listu do Hebrajczyków. Ja jestem tym człowiekiem, tym, który gdzieś nie potrafi dopuścić do siebie radykalizmu ewangelicznego. I myślę, że późniejsze lata, będziemy jeszcze do nich wracać, właśnie te lata już, kiedy paprymas wygłasza słynne kazania świętokrzyskie, już wielu z nas i kiedy powstaje Solidarność, zaczyna dostrzegać to, co było takim no właśnie momentem bardzo ważnym, istotnym dla naszego przebudzenia, takiej świadomości radykalniejszego życia Ewangelią w latach 60. To zaowocowało dopiero, można by tak powiedzieć, całym takim owocu na zewnątrz, znaku po 20 latach, kiedy rodziła się Solidarność, gdzie już ludzie nie chcieli żyć dwuznacznie, tylko jednoznacznie. Wyznawali swoje grzechy, Pan przebaczał i to, co Dawid usłyszał od proroka Natana. Przyznałeś się, Bóg ci wybacza, nie umrzesz. Kochani, jak długo zakrywamy winę, tak długo pokazujemy, że nie czujemy się przyjęci przez Boga, przez Niego kochani i oczekiwani na drodze nawrócenia. A jak wiemy, to poczucie, jak bardzo Bóg kocha, to miał prymas w swoim sercu. I on właśnie ukazywał tę dobroć Ojca. Odrzucamy światło łaski, która jest miłością. Gdy przyjmujemy, że Bóg nas kocha, to choć ze wstydem, ale wyznajemy nasze winy. Wciąż spotykamy ludzi, którzy nie potrafią przyznać się do popełnionego błędu i nie usłyszymy od nich słowa przepraszam. Tak naprawdę te osoby bardzo cierpią. Najwłaściwszą odpowiedzią nie jest szukanie sposobów na stłumienie poczucia winy, ale szukanie przebaczenia. Światłem w postępowaniu pozostają niezmienne słowa. Przebaczam i proszę o przebaczenie, wzięte ze swojego źródła z tego listu słynnego do Episkopatu Niemiec. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Odwaga powiedzenia zgrzeszyłem związana jest z wiarą w kochającego Boga. Przebaczenie zamienia się w dobrą nowinę o szczęśliwej winie, a zło przemienia się w dobro. Więcej światła w sercu pozwala lepiej poznać Pana Boga i siebie. Jest to, jak naucza Jezus, dzieło Ducha Świętego, który został posłany, by zawstydzić świat w kwestii grzechu, sprawiedliwości i sądu. Gdy On przybędzie, pisze święty Jan, Duch Święty, zawstydzi świat w kwestii grzechu, sprawiedliwości i sądu. A w przebaczeniu zawiązują się nowe więzy z Bogiem. W ucieczce, jaką pierwsi rozpoczęli rodzice Adam i Ewa, w tej ucieczce, którą też widzieliśmy u Dawida, przed sobą samym w ciemności grzechu, po prostu jest ukryta droga śmierci. Kochani, to jest coś, co dzisiaj także nam bardzo mocno grozi. I myślę, że tu spojrzenie na księdza prymasa i na to, co się wydarzyło w 1966 roku, a potem odnalazło swoje potwierdzenie w dziejach naszego narodu, gdy przyjeżdża po raz pierwszy Jan Paweł II do ojczyzny, to, moi drodzy, jest taką też dla nas i wskazówką, że Bóg nigdy nie zawodzi temu, który rzeczywiście uzna, że potrzebuje Pana Boga w swoim życiu. Tylko człowiek mający odwagę wyznać grzech, przyznać się do winy, zaczyna akceptować siebie, odnajduje pokój serca, którego świat dać nie może. Za Dawidem więc może śpiewać. Szczęśliwi, których nieprawość została odpuszczona i grzech wymazany zostanie. Zakończmy słowami psalmu z wiarą, że kto pokłada nadzieję w Panu, tego osłoni miłosierdzie. I może też takiego miłosierdzia dostąpimy, kiedy się dobrze przygotujemy na spotkanie w Warszawie podczas beatyfikacji. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy serdecznie, księże biskupie, dzisiejszą kolejną katechezę przygotowującą nas na uroczystości beatyfikacji prymasa tysiąclecia wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Ja oczywiście Państwa zapraszam gorąco do współtworzenia naszych rozmów po katechezie. Gorąca także prośba do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, abyśmy potrafili skupić się na tej duchowej stronie naszego przygotowania się. Myślę, że zbyt wiele jest także takiego naszego jątrzenia, zwracania uwagi na sprawy zupełnie poboczne, drugotrzeciorzędne, a tutaj chodzi o to, abyśmy właściwie potrafili nastroić struny swojego serca, abyśmy Panu Bogu potrafili wyśpiewać pieśń wdzięczności za dar prymasa tysiąclecia i za uroczystość jego beatyfikacji. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Prosiłem o wyłączenie radioodbiornika.
Tak, już wyłączyłam.
Mhm. Kogo witamy i skąd telefon?
Elżbieta z Warszawy. Jaka jestem szczęśliwa, że się zadzwoniłam, bo już próbowałam kilka razy, ale dobrze.
Udało się dzisiaj.
Udało się dzisiaj, dzięki Bogu i Maryi. Bardzo jestem wdzięczna biskupowi szanownemu za wygłoszenie katechezy. Ja chcę powiedzieć ze swojej strony, że i księdzu Piotrowi, tak? Dobrze mówię? Ojcu Piotrowi.
Tak.
Mhm. Tą piękną katechezę. Ja jestem całym sercem przy księdzu prymasie, bo bardzo kochałam i nadal kocham księdza prymasa. I bardzo jestem wdzięczna, że są takie katechezy. Krótko powiem. I uczestniczę czasami w tych mszach świętych, które są u nas w Warszawie w katedrze Jana Chrzciciela, tak? Dobrze mówię?
Tak jest.
Tak. No i też w oczekiwaniu na tą beatyfikację, no bardzo to przeżywam, bo chciałabym uczestniczyć w tej beatyfikacji, ale już dowiaduję się, że takie są trudności, ale może jakoś się uda. I pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Do miłego usłyszenia.
Dziękujemy ślicznie, Pani Elżbieto. Bardzo proszę, księże biskupie.
Na pewno się uda, jeżeli będziemy tego dnia w stanie łaski uświęcającej na modlitwie gdziekolwiek zgromadzeni, chociażby na końcu świata, ale przez możliwości telewizji Trwam, Radia Maryja, myślę, że wielu z nas będzie mogło w tym uczestniczyć i ten dzień po prostu przeżyć jako taki wielki dzień dziękowania Bogu za dar tego człowieka, który ratował naszą ojczyznę i Kościół.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Urszula z Krakowa, z parafii świętego Kazimierza Królewicza w Krakowie na Grzegórzkach. Chciałam powiedzieć takie świadectwo realizacji testamentu księdza kardynała Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Ja prowadzę w naszej parafii, kontynuuję właściwie taką modlitwy grupy Pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Jest to grupa różańcowa, która została zadekretowana przez episkopat w 1966 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego do modlitwy w parafiach polskich w trudnym czasie stalinowskim. I u nas od ponad 30 lat ta grupa pomocników Maryi Matki Kościoła trwa codziennie na modlitwach różańcowych. Codziennie. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że w naszej parafii przez tyle lat przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie tę tradycję modlitewną, którą można powiedzieć zadał nam kardynał Wyszyński. I dzisiaj, kiedy czekamy na beatyfikację jego osoby, czujemy się dumni I myślę, że z pomocą Ducha Świętego i Matki Najświętszej, pomocnicy Maryi Matki Kościoła w parafii Świętego Kazimierza Królewicza na Grzegórzkach, będziemy trwać i będziemy przekazywać myśli także i w kazaniach, które nam zostawił kardynał Wyszyński, bo po każdej modlitwie różańcowej codziennej przekazujemy też takie zdanie z książeczki Jak kromka chleba, w której są przekazane myśli z kazania kardynała Wyszyńskiego. I chciałam takie skromne świadectwo dać właśnie z Krakowa, że jest taka parafia, która kontynuuje właśnie pomocników Maryi Matki Kościoła, grupę różańcową. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Chciałam też zapytać Jego Ekscelencję biskupa, czy mógłby przybliżyć tak w całej Polsce, że może wrócilibyśmy w naszych parafiach do takich właśnie grup modlitewnych, które właśnie pozostawił nam w testamencie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani Urszulo. Pozdrawiamy Kraków. Bóg zapłać. Księże biskupie, bardzo proszę.
No, to tylko radość, że ludzie z pokolenia na pokolenie potrafią przekazywać i inspirować się do modlitwy właśnie w tym duchu, który wskazywał prymas Wyszyński. Ja myślę, że w wszystkich omniomal diecezjach Polski są ustanowieni kapłani, którzy są odpowiedzialni za tą wspólnotę pomocników Maryi. Przynajmniej tak w naszej diecezji toruńskiej jest. Te grupy gromadzą się w swoich własnych parafiach, mają też swoje gdzieś tam doroczne spotkania, wędrują także i do różnych miejsc pielgrzymkowych. Pewnie przez tę pandemię ostatnich lat w ostatnim roku może ich działalność trochę przycichła, ale ja wierzę w to ogromnie mocno, że beatyfikacja będzie takim nowym bodźcem, spowoduje na nowo jakieś ożywienie i zryw do wielu idei, które ksiądz prymas ukazywał nam, zwłaszcza w powiązaniu z tą duchowością maryjną. Także to.
Pozdrawiamy panią Urszulę raz jeszcze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Grzegorz Sieradzkiego. Ja dziękuję za tą katechezę bardzo i zastanawiam się, co by powiedział prymas Wyszyński na to, co Kościół zrobił teraz w ostatnim czasie z tymi dyspensami, z tak łatwym odstawieniem ludzi od Kościoła, że tak bardzo łatwo udziela się dyspensy. I co by na to powiedział prymas Wyszyński? Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję ślicznie, panie Grzegorzu. Dyspensy już nie obowiązują, ale...
Tak, co by powiedział, tego nie wiemy. Prymas zawsze był takim człowiekiem, który umiał ukazywać pewien radykalizm życia ewangelicznego, to prawda, ale też umiał odczytywać w duchu Ewangelii znaki czasu, to co się dzieje. On, prawda, myślę, że dzisiaj być może umiałby też powiedzieć mocniej nieraz tą posumus, ale to jest tylko nasze dzisiaj takie swoje myślenie, co by było, gdyby było. Naprawdę nie wiemy. Ważne jest, żebyśmy tylko my sami umieli odkryć to, co dzisiaj próbujemy sobie powiedzieć, że nasze serce może szukać usprawiedliwienia dla własnych słabości, a tylko kogoś drugiego oskarżać o coś, czego tam nie robi, co nie czyni, co mogłoby być inaczej, lepiej. To jest taka niebezpieczna troszeczkę ścieżka.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Tadeusz z Podkarpacia. Halo?
Panie Tadeuszu, do katechezy, bardzo proszę.
Tak. Witam księdza biskupa i ojca Piotra. Ojciec Święty i kardynał Wyszyński byli dla mnie autorytetem. Bo przez prymasa stałem się pomocnikiem Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła w Kościele, pomocnikiem. A Ojca Świętego byłem bierzmowany w 1962 roku. I oni byli dla mnie autorytetem, to non possumus i to otwórzcie drzwi Chrystusowi. To było, tak mi się jakoś wbiły w pamięć i jakiś obowiązek wyznawania wiary. No bo jak pomocnik Kościoła i wierzbowany przez papieża, no to zobowiązuje. I wsłuchując się w prymasa tysiąclecia, miałem możliwości być blisko niego i przypatrywać się jego kazaniom, to on czuł swoje owce, a owce czuły jego. I gdy on, jego mimika i jego gest, to czekali ludzie, kiedy on coś powie. A jak powiedział, to była cisza. Cisza taka, że można było słyszeć, jak mucha leci. Także że to były autorytety, które nam przewodziły. Dzisiaj nam brak takich autorytetów. I mamy jak mamy.
Tak, panie Tadeuszu, dlatego dziękujemy za to świadectwo. Księże biskupie, kolejne świadectwo, które możemy wsłuchiwać się w kontekście tych naszych kateches przygotowujących nas do beatyfikacji.
Tak, to ładne te hasła sobie pan powybierał, prawda? Non possumus i nie lękajcie się. I myślę, że to jest taka też dobra podpowiedź dla nas, żebyśmy i my też umieli sobie jakieś jedno zdanie wybrać z nauczania, które jest głęboko zakorzenione w Ewangelii przez prymasa czy przez świętego Jana Pawła II i tym żyć. To jest powołanie nasze.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Czy można do Radio
Tak,
Maryja?
Jesteśmy już na antenie radio. Proszę wyłączyć i rozpocząć wypowiedź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jana Kęczyna, proszę ojca. Ojciec bardzo piękny pierwiastek wydobył z osobowości prymasa Wyszyńskiego, o jego duchowości. Ta duchowość już była wyniesiona z domu rodzinnego. W domu rodziny były dwa obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej Ostrołgańskiej. Nieraz jako dziecko zastanawiał się, która jest lepsza mama i tak dalej. Jego duchowość jest olbrzymia. Nawet sam kiedyś powiedział, że ja jestem tylko z obowiązku mężem stanu, jakimś takim dyplomatą muszę być, ale ja, moim zadaniem to jest być dobrym pasterzem w ten sposób. Czytałam kiedyś jego zapiski, ale po 81 roku. I ta jego właśnie osobowość, ta duchowość była wielka. Nawet kiedy jeździł właśnie na ten drugi Sobór Watykański, na te sesje, to tam na Watykanie spotykano go jako wielkiego męczennika. Nawet same to, że Karol Wojtyła, ojciec święty Jan Paweł II, powiedział, gdyby nie prymas Wyszyński, nie byłoby na stolicy Petrowej właśnie tego papieża Polaka. Także jego duchowość wielka. Nasz prymas Wyszyński bardzo wiele przeżył wtedy, właśnie kiedy napisał ten list, napisali razem z kardynałem Kominkiem, Ślązakiem i tak dalej, to ja jeszcze właśnie pamiętam przed 89 roku, jak dużo ludzi tak mówiło, że po co to było. To było bardzo ważne, bo on gdzieś tam powiedział, że przebaczenie to jest najpiękniejsza cnota człowieka. I ten list był bardzo potrzebny do naszych sąsiadów zachodnich. I cieszę się, że właśnie, że będzie wyniesiony na ołtarze i na pewno dla wielu pokoleń będzie wielkim przesłaniem ten wielki człowiek. Rzeczywiście to są dwa duże autorytety, Jan Paweł II i prymas Wyszyński. Ja tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy
ślicznie.
Na wieki wieków amen. Bardzo proszę, księże biskupie.
To tak trudno komentować, tylko dziękować właściwie ludziom, że są, że mamy takich jak nasza pani tu i ci wcześniejsze głosy, tak postrzegających prymasa tysiąclecia. I myślę, że jeżeli będą sami się dalej inspirować nauczaniem, zgłębiać, modlić się teraz w przedstawienictwo świętego błogosławionego Stefana Wyszyńskiego kardynała, to będą z tego także kolejne owoce. Ja myślę, że tak jak przez tą analogię, Wojciech, Stanisław, Stefan, Karol, czy Jan Paweł II, to jest po prostu na to tysiąclecie oni nam zostali dani jako takie dwa światełka pośród tych mroków, które są ciągle na świecie tej walki. No i to ich oddanie Matce Bożej, to tutaj też podkreślamy cały czas, jest jakimś punktem wyjścia dla...
Nasze dzisiejsze spotkanie, księże biskupie, drodzy państwo, dobiega końca. Dziękuję serdecznie za kolejną katechezę. Nasze katechezy w każdą sobotę o stałej porze o 8:30. Kto nie mógł wysłuchać o tej porze, to oczywiście zapraszamy także do odwiedzenia portalu Radia Maryja. Wszystkie katechezy księdza biskupa w wersji dźwiękowej znajdują się na portalu Radia Maryja. A ja, księdza biskupa, bardzo proszę także o pasterskie błogosławieństwo dla całej rodziny Radia Maryja.
Bóg zapłać, dziękuję za spotkanie dzisiaj. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać i dobrego błogosławionego dnia, księże biskupie.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Katechezę wygłosił i z państwem rozmawiał ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.